Jest godzina 7:10. Dzisiejszy poranek wnet nadajemy z Wielunia. Jest czwartek, 5 dzień września roku pańskiego 2019, a gościmy na pięknym dachu, patrząc na tą niezwykłą bryłę klasztoru sióstr Bernardynek z XVII wieku. I cóż, siedzimy sobie tutaj z panem dyrektorem Januszem Książkiem. Witam serdecznie. Dzień dobry, gospodarzu.
Dzień dobry, witam serdecznie dziennikarza, a przede wszystkim państwa, radiosłuchaczy Radia Wnet.
Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Powitał nas pan dyrektor Janusz Książek z uśmiechem, że Radio Wnet i po raz kolejny. Dlaczego? Skąd taki uśmiech na widok Radia Wnet?
Generalnie w Wieluniu ludzie są uśmiechnięci, także muzealnicy. Bardzo jest mi miło, że po raz kolejny jesteście państwo w Wieluniu i radiosłuchacze mogą przybyć do nas, do tego pięknego, średniowiecznego miasta, aczkolwiek doznanego tragedią 1 września 1939 roku. A jesteśmy rzeczywiście na dachu, na tarasie budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a obok dookoła nas planty, no nie tak piękne jak w Krakowie, ale też okalają całe centrum miasta. Zapraszamy.
Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic, z panem Januszem Książkiem, dyrektorem Muzeum Ziemi Wieluńskiej, będziemy rozmawiać tuż po godzinie 8:12 w naszym głównym wywiadzie, bo będziemy rozmawiać i o tej sesji naukowej, która kilka dni temu, również z udziałem dyrektora pewnej placówki muzealnej w Gdańsku, o której mówiliśmy w poniedziałek, bo wtedy gościliśmy w Gdańsku, jak również o tym pana referacie, o tych świątyniach trzech wyznań, które zostały zniszczone u progu wybuchu tej krwawej wojny. Dziękuję pięknie za powitanie i do usłyszenia po godzinie 8:12.
Do usłyszenia.
Pan Janusz Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Natomiast krótkie resume. W poniedziałek w Gdańsku, we wtorek byliśmy w Bydgoszczy, a w środę, czyli wczoraj, gościliśmy w Mławie i raz jeszcze wielkie podziękowania dla ekipy pani Magdaleny Grzywacz za pomoc w realizacji programu. Pozdrowienia od całej ekipy Radia Wnet dla pani Magdaleny Grzywacz, dla pani Beaty Barwińskiej, pana Krzysztofa Napierskiego i pana Mateusza Przybyszewskiego. Wiatrzysko się niezwykle zerwało, bo to chyba zapowiedź tego, o czym będziemy mówić za chwilę z wicedyrektorem Muzeum imienia Jana Pawła II w Warszawie i historykiem Piotrem Dmitrowiczem. Kalendarium wojny obronnej roku pańskiego 1939.
Kalendarium Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku.
Panie i panowie, po drugiej stronie łączy telefonicznych zapowiadany Piotr Dmitrowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, Piotrze.
Kłaniam się tobie, Tomku, kłaniam się państwu. Witam serdecznie ze słonecznej dzisiaj Warszawy.
No właśnie, słoneczna Warszawa, nieco wieczny Wieluń. Zanim będziemy opowiadać o tym, co działo się 5 września podczas wojny obronnej 1939 roku, powróćmy na chwilę do tych przejmujących, tragicznych, krwawych wydarzeń z Wieluniem w roli głównej, Piotrze.
No tak, Wieluń stał się swego rodzaju symbolem bestialstwa niemieckiego kampanii wrześniowej 1939 roku, choć przez długie lata, a nawet dzisiaj, rzekłbym, w historiografii szczególnie zachodniej, tego typu wydarzenia jak bombardowanie bezbronnych, powiedzmy to jeszcze raz, bezbronnych miast, które nie stanowiły żadnego celu strategicznego, było czymś bardzo, bardzo dramatycznym i mało znanym. Dlatego warto podkreślać, że właśnie od pierwszego dnia wojny działy się takie rzeczy w Polsce.
Piotr Dmitrowicz. I dzisiaj o tym barbarzyństwie Niemców będziemy rozmawiać. Mówimy o Niemcach, bo sprawca każdej historii, każdego wydarzenia na osi dziejów ma swoją nację. Natomiast te rzeczy z przeszłości mają nauczyć nas tego, aby w przyszłości było lepiej, inaczej, abyśmy nie popełniali błędów. Natomiast przechodząc bezpośrednio do kart historii, na co trzeba zwrócić uwagę, Piotrze, gdy obserwujemy kalendarium wydarzeń, bitwa po bitwie, potyczka po potyczce 5 września 1939 roku?
Zacznijmy od kwestii wojskowych. 5 września resztki Armii Pomorze ostatecznie wycofują się na południe. Prusy wschodnie uzyskują bezpośrednią łączność z niemieckim Pomorzem, a Armia Poznań, ostatnia, która dysponuje jeszcze znaczącą siłą bojową na zachodnim pograniczu, zostaje zmuszona do odwrotu na wschód. Nie lepiej wygląda to w innych częściach kraju. Kolejne klęski wycofujących się oddziałów Armii Łódź i Obwodowej Armii Prusy pod Piotrkowem Trybunalskim otwierają de facto drogę Niemcom na Warszawę. Warszawę, która się broni, Warszawę, która nie ma zamiaru się poddać niemieckim strzałom. W tym dniu też Niemcy wkraczają do Bydgoszczy. Bydgoszczy, o której tak opowiadaliście dramatycznie nie tak dawno. Początek masowych rozstrzeliwań, przypomnijmy, Niemcy w odwecie za to, co stało się 3 września, mordują przynajmniej 1600 Polaków według tych danych, które ja tutaj posiadam. Jeśli idzie o wydarzenia polityczne, to warto odnotować, że w tym dniu Stany Zjednoczone ogłaszają neutralność. W tym również dniu dochodzi do bardzo ciekawego spotkania, ciekawej rozmowy. Ambasador Friedrich von Schulenburg rozmawia w Moskwie z Wiaczesławem Mołotowem. Mołotow mówi do niego tak: jesteśmy zgodni w opinii, że w odpowiednim momencie bezwarunkowo będziemy musieli rozpocząć konkretne działania. Jesteśmy jednak zdania, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Możliwe, że się mylimy. Wydaje się nam jednak, iż zbytni pośpiech może zaszkodzić sprawie i przyczynić się do zjednoczenia przeciwników. Język dyplomacji, a prawda jest taka, Niemcy naciskają Sowietów, kiedy ci wypełnią traktat z 23 sierpnia i zaatakują Polskę. Z kolei Sowieci czekają na to, co zrobią Niemcy, jaki obszar państwa polskiego zajmą. W tym dniu dochodzi też do kolejnych barbarzyńskich mordów. W nocy z 4 na 5 września na punkcie zbornym jeńców w Serocku w wyniku nocnej strzelaniny ginie przynajmniej 66 Polaków. Są to jeńcy wojenni i cywile. Jeden ze świadków Niemiec tak o tym dramatycznym dniu opowiadał. My, kierowcy, otrzymaliśmy rozkaz ustawienia ciężarówek w półkole wokół zbiorczego obozu polskich jeńców wojennych. Po zapadnięciu ciemności rozkazano Polakom, by położyli się na gołej ziemi i nie podnosili. Tak mieli spędzić noc. Nam, kierowcom, ktoś wydał rozkaz zapalenia reflektorów ciężarówek, tak aby cały teren obozu można było ogarnąć wzrokiem. Chciałbym powiedzieć, że cały plac obozowy był stosunkowo dobrze oświetlony. Nagle wstali, głośno krzycząc i usiłując uciec w pole ze światła reflektorów. Z naszej strony natychmiast otwarto ogień karabinów maszynowych. Przypuszczam również, że armaty przeciwpancerne także strzelały do uciekających Polaków. Następnego dnia ci Polacy, którzy przeżyli, musieli wynieść swoich martwych kolegów, wykopać im groby i pochować. Taki dramat rozegrał się w Serocku w nocy z 4 na 5 września 1939 roku. W tym dniu również głównodowodzący niemieckich sił zbrojnych wprowadza sądy wyjątkowe i niemieckie prawo karne na zajmowanych przez nich terenach. I wreszcie Kraków, bo Radio Wnet to przecież radio dwóch stolic. 5 września wobec wycofujących się oddziałów polskich władze Krakowa, obawiając się zniszczenia miasta, uznają je za otwarte i polecają wywiesić na wzgórzach okalających Kraków od zachodu i od południa w widocznych miejscach białe flagi. 6, czyli następnego dnia, 6 września, Niemcy wkroczą do Krakowa. Tak wyglądał 5 dzień września roku pańskiego 1939.
Opowiadał niezwykle Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor Muzeum imienia Jana Pawła II w Warszawie, historyk i nasz redakcyjny przyjaciel i kolega. Piotrze, dziękujemy, do usłyszenia jutro. Pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam.
Kalendarium wojny obronnej 1939 roku. Westerplatte, Oksywie, Bydgoszcz, Poczta Polska w Gdańsku, Mokra, polskie Termopile i Bzura, o której będziemy opowiadać już w sobotę i w niedzielę. Panie i panowie, Radio Wnet.
Kalendarium Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku.
Panie i panowie, gościmy w Wieluniu. Jest czwartek, 5 dzień września. 20 minut po godzinie 7. Za chwilę nasz pierwszy gość na żywo, pan Jerzy Sobociński, prezes Grupy Rekonstrukcyjnej, Stowarzyszenie Historyczne. Batalion Obrony Narodowej. Natomiast teraz, cóż, powracamy do tej niezwykłej melodii, która dla Polaków, czy to za Wielką Wodą, czy to tutaj, nad Wisłą, Bugiem, Narwią, wzbudza wielkie emocje. Poranek Radia Wnet z Wielunia. Jest czwartek, 5 września, od samej północy. A ze mną uśmiechnięty pierwszy gość na żywo, pan Jerzy Sobociński, prezes Grupy Rekonstrukcyjnej, Stowarzyszenie Historyczne Batalion Obrony Narodowej. Uśmiechnięty, no i tutaj tak plotkowaliśmy przed pierwszym wejściem, że to Radio Wnet tak jest już zaznajomione z mieszkankami i mieszkańcami Wielunia. Pojawiamy się tutaj. Natomiast też taki krótki epizod pana Jerzego Sobocińskiego z Krzysztofem Skowrońskim. Jak to było? Panie Jerzy.
To znaczy, dzień dobry Państwu, witam pana redaktora. Mieliśmy okazję tu spotkać się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Było to chyba 2 lata temu, podczas wizyty prezydenta Dudy. Było to, z tego co pamiętam, tuż przed uroczystościami wtedy, w roku właśnie 2017. No, porozmawialiśmy, także myślę, że no, mieliśmy okazję. Co prawda krótko, ale zapoznać się, wymienić poglądy właśnie.
Obiecujemy, że następnym razem przywieziemy ze sobą Krzysztofa Skowrońskiego. Natomiast panie Jerzy, niech mi pan powie, dlaczego trzeba było czekać tyle lat, aby ten symbol bestialstwa Niemców podczas wojny obronnej 1939 roku obok Mławy musiał czekać tak długo, aby o Wieluniu usłyszeli wszyscy Polacy?
Myślę, że poprzedni okres nie służył temu, choć uroczystości odbywały się już wówczas, ale nie było to nagłośnione, powiedzmy, na skalę Polski, Europy. Obecnie po 89, jak gdyby dzięki tutaj lokalnemu naszemu panu profesorowi Olejnikowi, który od początku badał tę historię, powstały takie właśnie gdzieś tutaj z jego strony trendy, że mogliśmy to nagłośnić jak gdyby szerzej. Ale dramat jest okropny, także tutaj sami Państwo z przekazu wiecie, jak to wyglądało.
No ale właśnie, wyjdźmy sobie od tej genezy, bo przecież Wieluń to tak, Gród Królewski to po pierwsze. Po drugie, mnóstwo wspaniałych, zabytkowych świątyń. Nawet mówiono, że Wieluń to jest miasto świątyń 3 różnych religii. Niech mi pan powie, co było takiego niezwykle denerwującego Niemców, którzy na mapach nalotów lotniczych właśnie oznaczyli ten Wieluń?
No jest kilka wersji właśnie odnośnie bombardowania miasta Wielunia. Najprawdopodobniej właśnie chodziło o jednak steroryzowanie tutaj miejscowej ludności, a co za tym idzie, wywołanie paniki, która powodowała, że cała ludność z okolicy przemieszczała się drogami. Odwrót następował w kierunku Warszawy, czyli w głównym kierunku uderzenia Wehrmachtu. No a z kolei Wojsku Polskiemu utrudniało jak gdyby logistyczne przemieszczanie się. Także tutaj to jest jedna z takich wersji. No i tutaj kolejna wersja, która tutaj wypłynęła podczas sesji naukowej organizowanej w tym roku. Jeden z profesorów niemieckich właśnie sugerował, że mogło to następować katastrofie Junkersów, czyli U-87B Sztukasów, która nastąpiła w Świętoszowie. Zginęło tam wówczas wielu pilotów, no ich dowódcą floty właśnie był Wolfram von Richthofen, który być może chciał poprawić morale tych młodych ludzi, no i po prostu na niebronione miasto wysłał te 20 kilka bombowców, które w pierwszym nalocie praktycznie zmieniły je w morze gruzów.
Czy znane są z innych zakątków Europy, oczywiście nie mówię potem o Lipsku, nie mówię o Coventry w Wielkiej Brytanii, czy na początku wojny, powiedzmy do połowy roku 1941, zanim jeszcze Niemcy ruszyli na swoich sojuszników, czyli bratnie armię Związku Radzieckiego, Armii Czerwonej, czy byliśmy świadkami takiego bestialstwa Niemców, oprócz Wizny i Mławy?
To znaczy, jest miasto jeszcze Frampol, które również zostało doszczętnie, praktycznie zniszczone. W Wieluniu była to zabudowa po części, no, jeżeli chodzi o rynek, centrum miasta.
Prawie 70%.
Zgadza się, to jest około 75%. A Frampol był miastem drewnianym. Bardzo dużo było zabudowy właśnie drewnianej.
I sporo mniejszym.
I sporo mniejsze, także też z tego, co inne bombowce uczestniczyły w tym nalocie.
Frampol, słuchaczkom i słuchaczom Radio Wnet powiem, to jest takie małe miasteczko na Zamojszczyźnie, obecnie prawdopodobnie w powiecie biłgorajskim, gdzieś na trasie między Tomaszowem, Biłgorajem a Ziemią Świętokrzyską. Mój gość, pan Jerzy Sobociński, prezes Grupy Rekonstrukcyjnej. No to teraz powiedzmy słuchaczom z radością i słuchaczom w Warszawie i w Krakowie, co to jest Batalion Obrony Narodowej?
Batalion Obrony Narodowej była to formacja powołana rozkazem w końcu roku 36 i rok 37-8 były to bataliony, które były formowane w Wielkopolsce i na Śląsku. Wieluńskie Bataliony Obrony Narodowej zostały jak gdyby powołane do życia w maju, początek maja, to jest około chyba 6 maja 39 roku. Geneza w ogóle i ich po prostu zamierzenia tutaj dowództwa polskiego były takie, że chodziło o to, żeby powoływać ludzi z danego terenu, czyli żeby nie musieli dyslokować się do innych miejscowości, bo wiadomo, w momencie mobilizacji są to problemy, także byli to praktycznie tutaj ludzie z tej ziemi, to byli nasi dziadowie, pradziadowie, którzy w pierwszym momencie w tej bitwie granicznej, która się tu rozegrała, a jak tutaj muszę wspomnieć, granica była około niecałe 20 km od Wielunia, no po prostu pierwsi stanęli tutaj na drodze ekspansji Wehrmachtu.
Czyli można powiedzieć, że to było coś na wzór Gwardii Narodowej w czasach i w Stanach Nadzwyczajnych, w Stanach Zjednoczonych.
Tak, tak, dokładnie tak. No teraz podobne formacje są w tej chwili tworzone. Tak zwana ta obrona też, która ma podobne chyba zasady, jak miały w tamte Batalion Obrony Narodowej z 1939 roku.
A na koniec jeszcze ostatnie pytanie. Pan Jerzy Sobociński, mój pierwszy gość na żywo w naszym studiu, który z Janem Oleńskim, moim wydawcą, Janem Brewczyńskim, który jak zwykle odpowiada za fotosy i filmy, które zobaczycie i wysłuchacie w naszym kanale YouTube i na stronie wnet.fm. Paweł Chodyna, który przy konsolecie niezmordowany, trochę zmarznięty, bo on jest ciepluchem zdecydowanie, ale już jest pełny sił witalnych i życia. No i w Warszawie Aleksander Popielarz. Wielkie dzięki, bo jesteś naszym drugim wydawcą technicznym, i Adrian Kowarzyk, a ja nazywam się Tomasz Wybranowski, bo tak się zapatrzyłem w te daty, w tą naszą trasę, kalendarium wojny obronnej 1939 roku, że się nie przedstawiłem. Natomiast ostatnie pytanie do pana Jerzego Sobocińskiego. Gdzie będzie jeszcze można was oglądać w tym roku, być może waszą grupę rekonstrukcyjną, panie Jurku?
W najbliższą sobotę uczestniczymy w pikniku militarnym w Grocholicach, to jest pod Bełchatowem. Mamy zaprzyjaźnioną grupę JRH 84. Pułku Piechoty z Bełchatowa. No i to właśnie na zaproszenie kolegów będziemy brali udział w tym pikniku. Jak również w okolicach Kalisza 15 września. No i chyba bodajże z tego, co kojarzę, to jest w granicach chyba 28. Rekonstrukcja w Wieruszowie. Także tutaj takie najbliższe plany, jeżeli chodzi o sprawy rekonstrukcyjne.
I proszę o nas pamiętać, o Radiu Wnet. Obiecujemy, że przywieziemy Krzysztofa Skowrońskiego następnym razem. Pan Jerzy Sobociński, prezes Grupy Rekonstrukcyjnej, Stowarzyszenie Historyczne Batalion Obrony Narodowej, był moim gościem. Dziękuję pięknie.
Również dziękuję bardzo.
Nie zmarł pan na tym naszym zaimprowizowanym studiu. Wszystko w porządku. Panie i panowie, 7:32, no to teraz muzycznie powracamy do nagrań z epoki, bo przecież też pieśnią, metaforami Polki i Polacy walczyli z nawałą niemiecką, a potem radziecką.